Drodzy, dzisiaj kazanie z objawienia Jana znowu i tym razem już przechodzimy do rozdziału 13. Objawienie świętego Jana, rozdział 13, przeczytam wersety 1 do 10. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Dano mu też moc działania przez 42 miesiące. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisany w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha, a jeśli ktoś jest przeznaczony do niewoli pójdzie. Jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu okaże się wytrwanie i wiara świętych. Nasz drogi i kochany Ojcze w niebie, dziękujemy Tobie za to, że dałeś nam Twoje słowo, aby było naszą mądrością, aby pouczało nas odnośnie tego, co dzieje się w tym świecie. Dziękujemy, Boże, też, że Twoje słowo nas utwierdza w drodze wiary, że Twoje słowo pokrzepia nas i czyni nas, Panie, wytrwałymi w podążaniu Twoimi ścieżkami. Panie, wzmocnij nas przez Twoje słowo, oczyść nas przez Twoje słowo, pobłogosław nas w Duchu Świętym, abyśmy chodzili za naszym Zbawicielem, nie za innymi Zbawicielami, ale za naszym Zbawicielem i abyśmy, Panie, wiernie służyli Tobie, aby ten świat, Panie, poznał Ciebie. Prosimy Cię przez Jezusa. Amen. Dzisiaj tytuł kazania brzmi Pseudozbawiciel. Pseudozbawiciel. Mamy, drodzy, smoka. Pamiętamy, że smok został na początku zrzucony z nieba, na początku, kiedy Chrystus rzeczywiście wstąpił, kiedy Chrystus dokonał swego dzieła, smok został zrzucony z nieba na ziemię, uległ Michałowi, aniołowi Michałowi. Potem widzimy go, jest zrzucony, pamiętajcie, z nieba na ziemię. Potem widzimy go w trochę innej lokalizacji. I o tym mówi końcówka 12 rozdziału. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, albo ją strumień porwał, lecz ziemia przyszła niewieście z pomocy i otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z paszczy swojej. Zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie Jezusie. I stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim. I to jest właśnie ta lokalizacja, gdzie znajduje się obecnie smok. Jan poszedł tam, zobaczył smok, stoi na wybrzeżu morskim, po tym jak już walczył do pewnego stopnia ze świętymi. Oczywiście później zobaczymy dalsze losy smoka w rozdziale 20. Zobaczymy, że zostanie zepchnięty do otchłani. Potem powstanie jeszcze z tej otchłani na chwilę, po czym będzie znowu już na ostatecznie wrzucony do innego zbiornika wodnego, jeziora ognistego, skąd już nigdy nie wyjdzie. Nie będzie już wtedy niczyim królem. Będzie jednym z wielu dręczonych w jeziorze ognia. Zwróćcie uwagę, że objawienia 13 rozdział dzieli się dosyć zgrabnie na dwie prawie że równe części. Pierwsza mówi o bestii z morza, to są te wersety 1 do 10, które przeczytałem przed chwilą. Druga zaś będzie mówiła o innej bestii, drugiej bestii, bestii, która wychodzi z ziemi, to są wersety 11 do 18. Bestia z morza, zwróćcie uwagę w 5 wersecie, otrzymuje moc działania. Od kogo tę moc otrzymuje? Otrzymuje ją od smoka i dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez 42 miesiące. Także to zwierzę, ta bestia dostaje moc, dostaje przyzwolenie, by walczyć ze świętymi. Zatem można powiedzieć, że wchodzi w buty smoka. Tak, wcześniej smok walczył, teraz ta bestia z morza wchodzi w jego rolę, przyjmuje jego rolę, staje się agentem smoka w akcji. I zwierzę wychodzące właśnie później z ziemi będzie naśladowało to zwierzę, będzie odzwierciedlało dokładnie bestię z morza. Mamy tutaj do czynienia właśnie z obrazem, z podobieństwem, można powiedzieć. Obie bestie, zarówno ta z morza, jak i ta z ziemi, są dziećmi smoka, które naśladują. A więc zobaczcie, jako pierwszy pojawia się syn z morza, syn ojca, syn swego ojca, syn smoka, syn diabła pojawia się z morza, odbicie swego ojca. Wszyscy mieszkańcy ziemi, czytamy, oddadzą mu pokłon, w wersecie 8 to czytamy. Powinniśmy też pamiętać, o co chodzi. Na początku Bóg stworzył zwierzęta, stworzył dwa rodzaje zwierząt. Tak? Z jednej strony, jak się dzieli, to biologia ma tam różne inne podziały, ale Biblia mówi, że Bóg stworzył główne dwa rodzaje zwierząt. Są zwierzęta dzikie i zwierzęta tak zwane domowe. Tak? Co na początku się jeszcze stało? Szatan, diabeł, posłużył się bestią, posłużył się dzikim zwierzęciem, posłużył się wężem. Po co? Aby zwieść Ewę. Adam oczywiście upadł tutaj w swoim powołaniu, w swojej roli. Nie okazał się być dobrym strażnikiem i dlatego, co w wyniku tego, co się stało, dzikie bestie, właśnie węże i inne bestie, inne dzikie zwierzęta zaczęły atakować człowieka. Z kolei widzimy, że czasami Bóg posługuje się też nadal dzikimi zwierzętami. I tutaj dzisiaj będzie kilka razy odniesienie do Daniela 7 rozdziału. Mam nadzieję, że rozdział znany, dobrze pamiętany, ponieważ w 7 rozdziale Daniela czytamy o tym, że Bóg powołuje, tak, ja Daniel miałem w nocy widzenie, oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze. Czyli zobaczcie, przychodzi wiatr, przychodzi duch z nieba, wzburza morze, morze to są narody, i z tego morza kolejno w historii wychodzą cztery bestie. Tak, więc to Bóg powołuje te bestie. Po co Bóg powołuje bestie w Daniela 7 rozdziale? Mówiliśmy o tym już wielokrotnie, ale po to, żeby uczynić je tak jak dawniej uczynił właśnie upadłego anioła, później upadłego anioła, strażnikiem ludzi, tak? Bóg w tym momencie powołuje te bestie, czyli kolejno, pamiętacie? Babilon, Persja, Grecja i Rzym, żeby były strażnikami Izraela, tak? Żeby chroniły. No i oczywiście pytanie jest, czy można na bestiach polegać? Czy można na bestiach polegać? Co prawda Bóg czyni je strażnikami, ale czy można na bestiach polegać? No i oczywiście znając historię biblijną musimy powiedzieć, no nie, na bestiach nie można polegać, a przynajmniej nie do końca. W pewnych względach mogą pomóc i Bóg je rzeczywiście powołuje do pewnych ról, ale trzeba uważać. Trzeba uważać tak, jak Ewa powinna była uważać z wężem. No ale stało się i niestety Izrael nie uważał w historii. Izrael zaczął się zadawać z dzikimi zwierzętami. I teraz powiem wam coś takiego, że Powiem tak, o ile nie skończyłeś 21 roku życia, to nie czytaj tego na razie, ale w Ezechiela 16 rozdziale czytamy o tym właśnie, że ponieważ Izrael właśnie sprzeniewierzył się Bogu, oddał się bestialstwu, czyli aktom bestialstwa, czyli tak naprawdę przelicznym romansom Bożego ludu z dzikimi zwierzętami. Więc jest to bardzo wymownie opisane w księdze Ezechiela, ale dzieci nie czytajcie na razie. Jerozolima stała się gorsza od Ewy. Jerozolima tamtych czasów, czasów Ezechiela i wcześniej, dała się nie tylko zwieść bestii, ale jeszcze zaczęła flirtować z przeróżnymi bestiami. Jak wiecie, tutaj też będziemy mieli powtórkę tego w 17 rozdziale objawienia. Będziemy mieli kobietę, która upija się koktajlami. Kobiety lubią koktajle ponoć, ale ten koktajl jest z krwi świętych i ona siedzi na bestii i raduje się tym, że pokonali świętych, tak? Także to jest właśnie tragedia Bożego ludu, że zamiast ostrożnie podchodzić do dzikich zwierząt, zaczęli uprawiać romanse, przeliczne romanse z dzikimi zwierzętami. Oczywiście wiemy, że też te dzikie zwierzęta symbolizują, są symbolami politycznych sił pogańskich, czyli takich sił, które są oparte na fałszywej religii i fałszywej filozofii życia. Także wobec bestii wszyscy powinniśmy być podejrzliwi, choć rzeczywiście Bóg może je na pewien czas ustanowić siłami chroniącymi nawet Kościół w tym świecie. Kościół jednak z reguły i z zasady jest po to, by wyzwalać ludzi spod panowania bestii. Apostoł Paweł też broni Kościoła przed fałszywymi ideologiami nauczycieli, którzy są tak naprawdę synami bestii, są synami wężów. Pamiętacie 1 Koryntian 11:1-3? Paweł się martwi o to, żeby Kościół nie został zwiedziony jak Ewa właśnie została zwiedziona w ogrodzie. W każdym razie, słuchajcie, mamy smoka, który stoi teraz na brzegu morza i tutaj nie możemy się oprzeć wręcz tutaj temu skojarzeniu, że jest morze, jest brzeg morza i zaraz coś się wyłoni. Można powiedzieć, że z morza wyłoni się nowe życie. To jest trochę tak jakby powtórka stworzenia, tylko jest to jakieś szatańskie, jest to jakieś diabelskie stworzenie. Na początku Duch Boży unosił się nad wodami, teraz smok przychodzi do wód i nagle z tych wód wyłania się nowy do życia, nowy, nie piękny, ale piekielny świat, piekielny świat. Nie zapominajmy jednak, że odbywa się to wszystko znowu nie na zasadzie jakiejś walki dwóch równorzędnych sił w tym świecie, ale odbywa się to jak najbardziej za pozwoleniem i za sprawą nieba. To niebo zarządza i to niebo daje pozwolenie, tak? Także to niebo daje pozwolenie, a jeszcze się coś innego stało. Pamiętamy, gdzie był smok wcześniej? Smok był w ziemi, a więc wśród ludu Bożego. Więc zobaczcie, za sprawą nieba i za sprawą upadłego ludu Bożego, którym w tamtym czasie był Izrael, dochodzi do tego, że wyłania się z morza coś okropnego. Coś okropnego. Także pamiętajmy, smok na początku spadł na ziemię, dopiero potem przesunął się w kierunku morza. Wcześniej święta góra spadła do wód i zamieniła je w krew. Szarańczo skorpiony też wypełzły z morza, można powiedzieć innego morza, z otchłani, aby dręczyć lud ziemi, aby się nawrócił. Także słuchajcie, ogólnie symbol jest taki, że zwierzę z morza, bestia z morza jest symbolem sił politycznych, które przychodzą z pogan, z wody powstają, ale są przywołane czy są powołane przez Boga i są przywołane za sprawą tego, co stało się na ziemi, czyli wśród ludu Bożego, który w tym wypadku zgrzeszył i w tym grzechu zatwardziale trwał. I to jest coś, co w zasadzie nie powinno nas dziwić, bo my ten przykład, taki alians znamy bardzo dokładnie. Nie zapominajmy, że za zabójstwem Jezusa stał dokładnie taki sam alians. Lud ziemi i bestia z morza. Tak? Tak? Kto wydał Jezusa? Kto wydał Jezusa? To widać wspaniale, co się dzieje w Ewangelii Marka na przykład. Najpierw Jezus staje przed Sanhedrynem, jest oskarżony z pozwu religijnego tak zwanego. Oto ten, który chciał zniszczyć świątynię. Ale żeby Żydzi mogli dopiąć swego i zabić Jezusa rękami pogan, co muszą zrobić? Muszą przekwalifikować oskarżenie z oskarżenia religijnego na polityczne. I co mówią Piłatowi? No oto ten, który się podaje za króla. Oto ten, który chce zagrozić cesarzowi. Tak? Więc słuchajcie, dwie siły schodzą się razem. Dwie siły się schodzą razem. Więc zobaczcie, to jest jakby przymierze upadłego ludu Bożego i pogan połączone z zgrabnym szatańskim planem, można powiedzieć. Lud Boży w tym momencie oddał swoją siłę bestii. Tak, bestii, za którą zawsze kryje się diabeł. W Daniela 7 rozdziale cztery wiatry wieją na morze, powołują z niego bestie, niczym strażnicze cheruby. W objawienia 13 jest troszkę inaczej rozdziale. To smok, to nie Duch Boży, ale to smok podburza morze, w wyniku czego nie powstają wcale strażnicy, bo Bóg powoływał bestie, aby były strażnikami. Tutaj pojawiają się bestie, najpierw ta bestia z morza, która atakuje świętych, zwodząc przy okazji Kościół. I teraz tak, przypomnijmy sobie, że pierwsze zwierzę u Daniela wygląda jak lew ze skrzydłami. A tutaj mamy w objawienia 13 rozdziale oto bestia, która ma paszczę jak paszcza lwa. To jest drugi werset. Potem u Daniela druga bestia podobna jest do niedźwiedzia. A tutaj mamy nogi tej bestii, która wychodzi z morza, jest jak u niedźwiedzia. I potem trzecia bestia podobna jest do pantery. Do pantery, a tutaj mamy zwierzę było podobne do pantery. O czym to świadczy? Bestia morska jest bardzo podobna do trzeciej bestii Daniela, choć też nosi na sobie charakterystyki dwóch pierwszych. To zawsze tak jest, że jedno demoniczne cesarstwo buduje się na, można powiedzieć, na podstawach poprzedniego demonicznego królestwa. Także tutaj widzimy, że jest to bestia, która ma prędkość pantery, ryk lwa oraz moc niedźwiedzia. Natomiast to, co jest na jej głowie czy głowach, dokładnie odzwierciedla czwartą bestię z Daniela 7 rozdziału. Ma 10 rogów, tak? Ma 10 rogów, także trzecia bestia przechodzi od razu Jana w czwartą, co nie powinna nas dziwić, bo Rzym rzeczywiście był też całkiem mocno schelenizowany. A szczególnie Żydzi też, zobaczcie, bardzo mocno się schelenizowali od końca II wieku przed Chrystusem. I teraz tak, zobaczcie, jeszcze żeby nakreślić trochę kontekstu, powinniśmy pamiętać, że jakie było przykazanie do Bożego ludu w obliczu tych dobrych bestii w tamtym czasie. No o tym mówi Jeremiasza, 29 rozdział, werset 7. Jeśli traficie do tego miasta na wygnanie, jeśli traficie już do Babilonu, troszcie się o powodzenie miasta, do którego traficie. Nie macie być rebeliantami, nie macie być partyzantami, którzy będą wysadzali wozy dostojników, macie troszczyć się o miasta, do których traficie na wygnanie. Choć pogańscy królowie, ustanowieni przez Boga jako strażnicy, mogą być srodzy, to poddajcie im się, ponieważ oni do czasu są strażnikami porządku. Także kiedy Biblia, kiedy na przykład księga Izajasza opowiada o Nabuchodonozorze, kiedy później czytamy o Cyrusie, oni są przedstawieni jako pogańscy mesjaszowie, tak? To są pogańscy mesjaszowie, chociaż wiemy skądinąd, że byli dosyć srogimi władcami. Ale zarówno właśnie także z jednej strony rzeczywiście oni są ustanowieni przez Boga do czasu jako strażnicy, ale ta ostatnia część Księgi Daniela nam przypomina, że każde królestwo, nawet takie, które się zaczyna dobrze, które dokonuje bożych dzieł, bożych sądów, z czasem może się stać demoniczne. To się stało z Asyrią. Asyria została powołana przez proroka Jonasza do wykonania Bożego dzieła, czyli do osądzenia północnego Izraela. Potem Bóg powołał Babilon do osądzenia Judy. I czytamy później u proroków mniejszych, że niestety Babilon odpadł i dlatego Bóg musiał się rozprawić też z tą bestią. Więc królestwa oparte na mocy, na ludzkiej mocy, można powiedzieć, że z czasem stają się demoniczne, I to nie powinno nas dziwić, słuchajcie, bo my też w latach 90. wszyscy z zachwytem patrzyliśmy na Zachód i chcieliśmy być częścią tej wspaniałej Unii, która jest taka bogata i która pomoże nam stać się bogatymi, i będzie dobrobyt i wymiana dóbr i będzie wspaniale, jeszcze będzie przepięknie. No ale jest rok 2024 i rzeczy się pozmieniały. Bestia z morza atakuje świętych, a nierządnica będzie za chwilę piła ich krew niczym koktajl. Bestia jest podobna do smoka, już o tym wspomniałem, który również ma 7 głów i 10 rogów. O tym już wcześniej czytaliśmy. I oczywiście głowy według Daniela to kolejne królestwa, a rogi to kolejni królowie. Głowy królestwa, rogi królowie. Diademy na głowach to parodia, można powiedzieć. Diademy, kto nosił diademy? Arcykapłani. Diademy to parodia korony arcykapłańskiej, która też miała na sobie imię. Tutaj też te diademy mają imię. I zobaczcie, rogi też odnoszą się do religii. Zawsze to jest połączone. Dlaczego? Ponieważ rogi w Biblii odnoszą się do ołtarza i do ziemi. Tak? Zawsze w królestwie jest wydźwięk nie tylko polityczny, ale jest też wydźwięk religijny. Dzisiaj współczesne królestwa Zachodu to bardziej maskują. Mówią, że są areligijne, ateistyczne, agnostyczne czy jakiekolwiek, ale to nie jest prawda. Z biblijnego punktu widzenia rogi łączą ziemię z religią. Tak? Polityka łączy się z religią zawsze. Słuchajcie, dawniej to było widać nader, że tak powiem, to było nader oczywiste. Rzym był święcie przekonany o tym, że niesie światu zbawienie. Zresztą od 3 roku przed Chrystusem wznoszono miejsca kultu na cześć cesarza. I oczywiście cesarz był jeszcze na tyle pokorny, że nie czcicie mnie, ale był postrzegany jako zbawiciel, ponieważ Wirgiliusz, Horacy, Owidiusz, oni wszyscy opiewają właśnie cesarza jako boskiego zbawcę. Boski zbawca. Także pamiętajmy, religia czy polityka łączy się z religią. Wiem, że wielu ewangelicznych chciałoby te rzeczy porozdzielać, ale się nie da porozdzielać. Przy okazji zobaczmy, że bestia z morza próbuje naśladować pod każdym względem Zbawiciela, prawdziwego Zbawiciela. Bestia z morza próbuje naśladować baranka, który został zabity. Tak? Zobaczcie, w pewnym momencie czytamy, że jedna z głów została śmiertelnie raniona, czy jakaś faza królestwa, jakieś królestwo w tym cesarstwie zostało ranione, ale rana się wygoiła. Wydawałoby się, że oto cesarstwo upadnie, oto imperium upadnie. I zobaczcie, teraz ożyło, tak? Więc zobaczcie, kiedy zabity baranek ożył i pojawił się w niebie, tłum zaczął go tam w tym niebie wielbić. I podobnie jest z bestią. Podobnie jest z bestią. Wydawało się, że umarła, oto jest umarła, lecz oto żyła i teraz wszyscy chcą ją wielbić. Wszyscy chcą oddawać jej cześć. Słuchajcie, tutaj były różne sugestie co do odniesień historycznych. Niektórzy sugerowali, że może chodzić o samobójstwo Nerona, które miało miejsce w 68 roku, tak? I niby jego legendarny powrót, jest taka legenda, tak? Nero Redivivus, który się ponownie objawia. Choć pamiętajmy, że głowy, śmiertelna głowa to raczej królestwo, a nie róg, czyli król, tak? Niektórzy mówili, że chodzi, dlatego że chodzi właśnie o głowę, a nie o róg, to że chodzi o podpalenie Rzymu przez Nerona właśnie w 64 i później jego odbudowę. Ale wydaje się, że lepszą opcją, ja tutaj się podpieram jednak sugestią Leichharta, że bardziej chodzi o zamach Brutusa na Juliusza Cezara. O co chodziło w tym zamachu? No chodziło przede wszystkim o złe polityczne rozwiązanie, które było nie do końca przemyślane. O co chodziło? Co chcieli osiągnąć konspiratorzy, zabijając Juliusza? No myśleli, że kiedy złożą cesarza w ofierze, republika zostanie ocalona. Tak? Republika przetrwa. No i to się okazało złym politycznym rozwiązaniem. Dlaczego? Ponieważ z tego morderstwa, z tego zamachu powstała jeszcze gorsza bestia. Powstał Oktawiusz, który był jeszcze silniejszy i jeszcze gorszy. Także pamiętajmy w naszych wyborach, a jakie my mamy wybory, ale pamiętajmy, że może być jeszcze gorzej. Może być jeszcze gorzej. Może ktoś jeszcze bardziej demoniczny się objawić na arenie. Dlaczego? No znowu, nie dlatego, że Bóg tak sobie chce, ale dlatego, że lud Boży jest niewierny, tak? W każdym razie, słuchajcie, w wyniku tego zabójstwa z jednej strony ojkumene na chwilę osłabło, podumarło. Ojkumene, czyli cywilizowany świat, czyli Rzym, cesarstwo rzymskie, niemal się skończyło, ale oto cesarstwo powstało na nogi i sprawiło tym razem, że już bliżej lat 60. Żydzi zaczęli jeszcze bardziej wielbić Rzym. Dlaczego? No bo żydowskie elity powiązane z zamkiem Heroda rzeczywiście sprzedały się Rzymianom, Saduceusze na przykład. Oni mieli przecież ten wielki smak na królowanie, chcieli rządzić. I przecież później rzeczywiście wojny żydowskie dowiodły, że Rzymianie są lepsi. Oni są zbawcami świata, ich porządek wygrywa. Niemcy są lepsi. Nie wiem czemu tak... Dobra. Po zmartwychwstaniu Jezusa, zobaczcie co zrobiły żydowskie elity, były wściekłe. Po zmartwychwstaniu bestii cieszą się, biją pokłony. Tutaj jest powiedziane, że pójdą, tak? Oddadzą mu pokłon tak wszyscy mieszkańcy ziemi i mieszkańcy ziemi właśnie odnosi się do Żydów. Wcześniej było napisane, że dano mu moc, aby cała ziemia idzie w podziwie za zwierzęciem. Idzie w podziwie za zwierzęciem. To jest końcówka trzeciego wersetu. O co chodzi? Bardzo podobne greckie słowo pojawia się w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale, 19 wersecie, kiedy Jezus powołuje swoich uczniów. Oto bestia powołuje swoich uczniów, tak? Swoich uczniów spośród niewiernych, spośród niewiernego ludu Bożego, tak? Jedynymi ludźmi, którzy nie podążają za zwierzęciem, są ci, których imiona zostały zapisane od założenia świata w Księdze Żywota Baranka, o czym czytamy w wersecie 8. Także bestia z kolei zyskuje autorytet nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami na pewien czas. Bestia jednoczy lud ziemi i pogan w jedną nową religię. To jest ciekawe, że to zawsze musi w ten sam sposób działać, że to będzie zjednoczenie pod sztandarem jakiejś nowej religii, która odda cześć bestii. Także mamy parodię tutaj Nowego Przymierza, która jednoczy Żydów i pogan. To jest parodia Nowego Przymierza w Chrystusie. I ciekawe jest to, jak wygląda oddawanie czci. Zobaczcie, werset 4 jest bardzo wymowny. I oddali pokłon smokowi, i oddali pokłon zwierzęciu też, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia? Coś wam to przypomina? No w pieśni Mojżesza, w 15 rozdziale Księgi Wyjścia czytamy, któż jest jak ty wśród bogów, o Panie, straszny w chwalebnych czynach, sprawco cudów. Zobaczcie, na czym polega oddawanie czci. Albo psalm 89:9. Jeszcze są inne psalmy. Panie Boże zastępów, któż jest jak ty? Mocny jesteś, Panie, a wierność twoja otacza cię. Dokładnie w ten sam sposób. Któż jest jak zwierzę? Któż jest jak Bóg? Któż jest jak ty wśród bogów, o Panie? Ciekawe jest to, na co Jim Jordan zwrócił uwagę, że po hebrajsku te okrzyki Bożego ludu i okrzyki nowej religii brzmią bardzo podobnie. Zobaczcie, pogańskie okrzyki po hebrajsku brzmiały Micha Chaya, a któż jest jak zwierzę? A któż jest jak Bóg? Jak brzmi? Micha Chaya. Któż jest jak zwierzę? Któż jest jak Bóg? No i drugie pytanie, któż może z nim walczyć? Któż może walczyć ze zwierzęciem? Powinniśmy to już wiedzieć. W 12 rozdziale pojawił się Michał. Któż jest jak Bóg? Anioł Michał. Michał. On podjął walkę już ze smokiem i oczywiście ta walka jeszcze jest nierozstrzygnięta. Słuchajcie, w tym czasie to są czasy wielkich zamieszek, dochodzimy do 60. lat historycznie w Rzymie i szatański atak na Kościół w tym czasie przybiera dwie formy. Na początku jest to wypowiadanie rzeczy wyniosłych i bluźnierczych przeciwko Bogu i przeciwko Jego imieniu, przeciwko Jego przybytkowi, więc też przeciwko Bożemu ludowi. Chodzi o aroganckie słowa wobec Boga i Jego ludu. Tak to się zawsze zaczyna z prześladowaniami. Boży lud najpierw jest szykanowany słownie. Pamiętajmy, że też smok wcześniej wypluł, można powiedzieć, wyżygał ze swojej paszczy coś, żeby utopić kobietę w tym, tak, w tym, co wychodzi z jego ust, ale w tym momencie ziemia rozdziawiła swoją gębę, aby tę wodę połknąć, tak? W 12:16. Ale zobaczcie, bestia oczywiście nie jest nigdy do końca usatysfakcjonowana atakami słownymi, bluźnierstwami, insynuacjami i oszczerstwami. Dlatego ostatecznie zimna wojna przeradza się w wojnę gorącą. 7. werset. I dozwolono mu wszcząć walkę. Także zobaczcie, co się dzieje, co to są oszczerstwa. Najpierw ten pierwszy etap to są oszczerstwa. Co robią oszczerstwa? One dehumanizują świętych. Oszczerstwa sprawiają, że one sprawiają, że wy jesteście postrzegani przez innych jak potwory, jako bestie. Tak? Czyli malują świętych na wzór bestii, potworami, a później co trzeba zrobić? No trzeba znaleźć jakiegoś rycerzyka, który pójdzie i wytnie bestię, tak? To są oszczerstwa. To są oszczerstwa rzucane na świętych. No i drugi etap to jest przejście od słów do czynów. Walka staje się bezpośrednia i brutalna. Bestia otrzymuje autorytet na 42 miesiące, czyli matematycy i astrolodzy. 3,5 roku. Dobrze. Aby deptać świętych łapami niedźwiedzimi, czyli nogami niedźwiedzia. Zobaczcie, to jest taki sam przedział czasowy jak 1260 dni. Czyli ile? 3,5 roku z 11,3, tak? 11,3, pamiętamy, dwóch świadków, którzy byli zabici. Święci są zabijani przez te 3,5 roku, lecz świadectwo się uszerzy. Co to jest 3,5 roku w Biblii? Już o tym mówiliśmy. Złamana siódemka. Siódemka, która nigdy nie dorosła do miana 7. Tak? To jest złamana siódemka. Czyli Bóg nie pozwala bestii, żeby trwała popełnię. Bóg nie pozwala bestii zbytnio się rozpanoszyć. I wydaje mi się, że tutaj mamy odniesienie. Te 3,5 roku bardzo dobrze pasuje do okresu między pożarem Rzymu w 64 roku, a samobójstwem Nerona w 68 roku. To jest te 3,5 roku, które bestia wykorzystuje, żeby wyżywać się na świętych, ale oczywiście świadectwo wzrasta. Ci, którzy mają uszy, nie dołączają do kultu bestii. Oni wierzą, że Bóg ich pomści. Święci, wytrwali święci, są świadectwem przeciwko temu światu. I ich postawa wierności uwypukla tylko fakt, że bestia zawsze stosuje bestialskie metody. Tak? Zobaczcie, wierność Kościoła udowadnia, jaka bestialska jest demoniczna władza. Alians Żydów i Rzymian się rozpadnie. To jest obietnica Boża. Niektórzy pójdą do niewoli. Ci, którzy brali innych do niewoli, pójdą do niewoli. Ci, którzy zabijali mieczem świętych, od miecza zginął. Bóg zastosuje tutaj dokładnie prawo talionu. Pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Bóg pomści Kościół dla wrogów swego ludu. Bóg zawsze będzie groźnym lwem i groźnym orłem. Pomódlmy się.